Dzisiaj też jest rocznica Chrztu Polski. Profesor Jan Żaren przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ciekawe, czy potrafi pan wymienić trzy zdarzenia z historii Polski, które pan najbardziej, i Rzeczpospolitej oczywiście, które najbardziej pan ceni, lubi, do których pan najchętniej wraca.
No na pewno jest to właśnie 966 rok, czyli rocznica chrztu Polski, chrztu Mieszka I, księcia, który odnalazł wiarę w Pana Boga za sprawą swojej małżonki Dobrawy i trzymamy się tego jako Polacy do dzisiaj. To jest niewątpliwie data w naszej historii, w pewnym sensie najważniejsza, bo nie tylko się zaczęło, ale przede wszystkim kontynuowało. To znaczy ta data otwiera nam całą naszą obecność jako wspólnoty narodowej w cywilizacji łacińskiej, jak to zostało pięknie niegdyś określone przez profesora Feliksa Konecznego, czy zdefiniowane. A ta cywilizacja łacińska to przede wszystkim personalizm, niewątpliwie szacunek do osoby ludzkiej i z drugiej strony przestrzeń, którą budują instytucje, państwo, władca, ma być przestrzenią, w której obowiązuje moralność chrześcijańska, a więc taka sama, która jest także obecna w sercu, duszy i w rozumie każdego obywatela. Oczywiście jest to pewna utopijna wersja tej zasady cywilizacyjnej, ale tego się trzymamy do dzisiaj, uznając wolność jednostki za pewien konstrukt, który nas niesie przez kolejne stulecia. Więc jest to piękny moment w naszej historii, który nam wyznaczył pewną przestrzeń rozumienia cywilizacji, w której do dzisiaj staramy się żyć.
Tak, to wczoraj w swoim wystąpieniu też zdefiniował minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau, ale wracając do Wielkiej Soboty 966 roku, czyli do Chrztu Polski, czy wiadomo, jaka była wtedy pogoda?
No ja przynajmniej nie wiem, ale Mieszko I na pewno znał tę pogodę. Wówczas ludzie mieli chyba mniejszy problem, jeśli chodzi o dostosowywanie się do warunków przyrodniczych, także ze względu na to, iż ta przestrzeń krajobrazowa była zdecydowanie zdominowana nie przez urbanistykę, ale właśnie przez przyrodę i ten fakt niejako takiej bliskiej, stałej obecności z przestrzenią przyrodniczą musiał także powodować niezwykłą umiejętność, już dziś nam niedostępną, dostosowywania się do warunków narzucanych przez naturę. Możliwe, że też i wtedy był większy szacunek do natury. A niewątpliwie te grody i Ostrów Lednicki, i Gniezno, i później Poznań, gdzie była pierwsza siedziba biskupstwa w 968 roku, to były takie miejsca, które jako pierwsze wiązały tę ziemię z pewną przestrzenią, także widoczną wówczas w Europie zachodniej chrześcijańskiej.
Uświadomiłem sobie, że Mieszko myślał, że ziemia jest płaska.
No, jest to prawdopodobne rzeczywiście, że tak myślał. Jeśli widział gdzieś horyzont, to on był, a musiał go widzieć, to on był cały czas bardzo mocno związany z widokiem lasów, jezior, tej najbliższej przestrzeni ziemi Wielkopolski, choć trzeba sobie powiedzieć, że mu się ten horyzont zwiększał i przesuwał cały czas, dlatego że Mieszko dzięki temu, że ochrzcił i Polska stała się niewątpliwie państwem na mapie ówczesnej Europy, zaczął podbijać te wszystkie ludy, które nie zdecydowały się na przyjęcie chrześcijaństwa. To jest niewątpliwie władca jednocześnie imperialny, można powiedzieć, w stosunku do przynajmniej tych plemion, które dzisiaj już stanowią miejsce serca Polski. Polanie podbijali bez wątpienia i ten podbój zwiększał ten zakres horyzontalny władzy Mieszka I i rozpoznawania w związku z tym także bogactwa ziemi, która stawała się jego ziemią.
A kto był ojcem, a kto matką chrzestną Mieszka I?
No, to jest dobre pytanie. Rzeczywiście, no, niewątpliwie Dobrawa była tą, która dała mu serce, ale jak się okazuje, także umysł swój i to wszystko, co stało się jej domem przeniesionym z czeskiej rodziny na rzecz jego Mieszka I, i można przyjąć, że to jednak Dobrawa była tą rzeczywistą matką chrzestną jego przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Ale pytał się pan także o inne wydarzenia w dziejach Polski. No ja jako historyk głównie czasów nowszych to uważam, że oczywiście te wydarzenia, które warto przypominać, to niewątpliwie niezwykły dokument, jakim była Konstytucja 3 maja 1791 roku, ale widziałbym ją nie tylko jako rewolucyjny dokument, ale jednak jako także kontynuacja, czyli kontynuacja tej niezwykłej propozycji ustrojowej, którą szlachta polska i królowie od czasów jagiellońskich, a można powiedzieć, że także od czasów Kazimierza Wielkiego, sobie zaczęli wzajemnie tworzyć, czyli ustrój demokracji szlacheckiej i Konstytucja 3 maja, którą należy widzieć nie tylko jako akt rzekomego zerwania z tą ciągłością, bo to nie było zerwanie, tylko jako akt przenoszący te prawa w kolejne przestrzenie społeczne. I oczywiście w czasach najnowszych niewątpliwie niezwykła historia Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zjednoczenia się narodu, mimo tak długiego trwania okresu zaborów i tak krótkiego trwania od 1918 roku niepodległej Polski. I ten rok 1920, który okazało się, że jest takim aktem założycielskim prawa Polaków do niepodległości, bo sami Polacy niewątpliwie stanęli na wysokości zadania.
To jeszcze wrócę na chwileczkę do pogody. Pogoda była wtedy, jak w dzisiejszej Bułgarii czy Grecji, świadczą o tym odkrycia archeologiczne ukazujące winnice w Wielkopolsce 1000 lat temu i to też świadczy o nieodkrytej zagadce historii. Musiał być ktoś, kto walczył z ociepleniem klimatu wtedy. Był jakiś Timmermans, który dzięki któremu obniżyły się temperatury i zniknęły winnice w Wielkopolsce, chociaż teraz odradzają się powoli w całej Polsce. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wtedy na Morawach szczególnie były ciekawe winnice i rzeczywiście one przetrwały i z nich czerpali też wino polscy książęta, nie tylko śląscy, ale także z Wielkopolski.
I dużo było w tym radości na pewno. 7.50. Tak, profesor Jan Żaren, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Przypominam, dzisiaj wywieszamy flagę, bo jest święto Chrztu Polski.